Cieszymy już z powrotem do studia zewnętrznego przy Polach Mokotowskich, gdzie Łukasz Jankowski ma bodajże ostatnią rozmowę dzisiejszego popołudnia wNET.
Mam nadzieję, że uda się już bez perturbacji. Gdzieś zawieruszył nam się na chwilę internet bezprzewodowy. Zresztą internet w ostatnich czasach nie ma lekko. Musi się napracować, musi nam przenosić znacznie więcej danych niż było to przed czasami pandemii. Bo na przykład Marcin Roszkowski, dajmy na to, taki prezes Instytutu Jagiellońskiego, nic nie robi, tylko siedzi na wideokonferencjach i sieci są przeciążone. Dzień dobry, panie prezesie.
Takich prezesów to można w każdym sklepie z prezesami instytucji jagiellońskich kupić.
Być może...
albo znaleźć.
Albo znaleźć. Do tego jeszcze wszyscy mają wideokonferencje i nic innego nie robią, tylko gadają przez internet.
Ale fakt jest taki, że jest to efektywne. Ja znaczy nie przepadam za takim odosobnieniem, ale rzeczywiście dzisiaj od rana jesteśmy na jakichś telekonferencjach z moimi wspólnikami, też niektórymi przedstawicielami administracji. No i muszę powiedzieć, że to nawet jest efektywne.
Zanim wypłyniemy na szeroki przestwór oceanów globalnej gry na ropie i gazie, to trochę o to nasze małe podwórko zapytam, jak pan odczytuje ruchy rządu, bo pan ma ten kontakt taki oficjalny, półoficjalny z przedstawicielami polskiej administracji. Nad czym oni się wiedzą, nad czym się głowią, co jest główną osią sporu przy wykuwaniu tej tarczy antykryzysowej?
No, oś sporu nowa weszła, jeżeli chodzi o termin wyborów, ale to nad tym się nie znam, to może nie o tym. Myślę, że spór, który jest, czy ta dyskusja, może nie spór, która się toczy, czy będzie się za chwilę toczyła w łonie rządu, to jest tak naprawdę, jakie środki interwencyjne będą stosowane w wychodzeniu z kryzysu. Bo tarcza antykryzysowa to jest jedna rzecz, ale ona ma zadziałać przez następne 2-3 miesiące, a nie przed następne 2-3-5 lat. Ważne jest to, żeby opisać tą rzeczywistość, postawić na polityki rządowe, które będą wspierały rozwój gospodarczy, nie przeszkadzały im po tym, jak zaczniemy wychodzić z kryzysu albo z recesji. I tutaj na pewno ten spór też będzie się wokół tematów energetyczno-klimatyczno-środowiskowych odbywał, dlatego że już widać, że z pewnych zapowiedzi publicznych jest to jakaś droga wyjścia. To jest taka droga bardziej w tym trendzie unijnym, ale pojawiają się też głosy, żeby ograniczyć rolę tego systemu handlu certyfikatami, emisjami, czyli ETS, więc ta dyskusja na pewno w rządzie będzie żywa o tym, jak zostaną skonstruowane te polityki po koronawirusie. Miejmy nadzieję, że to zamrożenie gospodarki, które rząd zarządził, nie będzie potrzebne na dłuższy czas, no z takiego prostego względu. Im dłużej gospodarka jest zamrożona, tym większe straty wszyscy ponosimy, no bo nie ma się co oszukiwać, wszyscy na tym cierpimy. A nie jest możliwa sytuacja, żeby rząd przez pół roku czy przez rok dofinansowywał wszystkim i ZUS-y i zwalniał z podatków i tak dalej, bo to się może skończyć generalnie gigantyczną recesją wszędzie.
A teraz nie ma jakiejś dyskusji w rządzie, co robić? Na przykład były takie pomysły nawet do tak skromnego dziennikarza i korespondenta sejmowego jak moja osoba, dochodziły skromna takie informacje, że na przykład jest pomysł, aby Bank Gospodarstwa Krajowego wziął na siebie wszystkie zobowiązania wszystkich średnich, mikro i małych firm wobec ZUS-u chociażby.
No dokładnie, to są, znaczy po pierwsze pan redaktor jednak jest redaktorem, który wpływ na rzeczywistość ma i istotny, i też dlatego te trafiają te informacje do pana redaktora. Natomiast równie poważnie to na mojego nosa będzie jakaś druga, albo będzie poprawka tych założeń, albo będzie uzupełnienie, może tak to lepiej nazwać, dlatego że ten, no warto powiedzieć, że ten kryzys jest no, ciężko porównywalny z czymkolwiek wcześniej. No, nie wiemy, co się działo 100 lat wcześniej w czasie grypy hiszpanki, nie wiemy, co się działo w czasie dżumy w średniowieczu, więc też świat się zmienił, jest zdecydowanie bardziej powiązany. Więc ja bym obstawiał obstawiał, że jak politycy Zjednoczonej Prawicy już zastanowią się nad tym, jak, kiedy przeprowadzić wybory, to te drugie podejście do, czy rozszerzenie tarczy antykryzysowej będzie grane. I to jest jakby jedna rzecz. Druga jest taka, że niezwykle ważne jest, żebyśmy zachowali dyscyplinę. No oprócz kwestii zdrowotnych, to tutaj jest tylko po prostu matematyka. Im więcej osoby chore mają styczności z niechorymi, tym większe jest ryzyko dla całej społeczności. A im dłużej trwa ta epidemia, tym trudniej będzie naszej gospodarce odbijać. W Stanach Zjednoczonych tylko w zeszłym tygodniu 6,5 miliona osób złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, a przez koronawirusa już 10 milionów Amerykanów jest bezrobotnych, więc ta dynamika w gospodarce jednej z najsilniejszych na świecie jest rzeczywiście druzgocąca. Natomiast my też, nawet jak uporamy się z koronawirusem w Polsce, to niekoniecznie granice będą w pełni otwarte i ten przepływ towarów i usług i ludzi będzie dostępny, więc gospodarka też nie będzie wychodziła w pełni, nie będzie miała wszystkich narzędzi do pełnego rozwoju. I widać też to po optymizmie przedsiębiorców. No w takim kraju trudno dotkniętym przez, czy ciężko dotkniętym przez koronawirusa jak Włochy, wskaźnik PMI, czyli taki wskaźnik zadowolenia, optymizmu wśród przedsiębiorców jest na poziomie 17, jest jakieś rekordowe doły tego wskaźnika, pokazujące naprawdę dewastację, którą ta kwestia epidemiologiczna zrobiła, czy odcisnęła na gospodarce.
Tam jest jeszcze taka dyskusja trochę akademicka, chociaż coraz bardziej te akademickie dyskusje coraz bardziej stają się realne, bo sytuacja jest nadzwyczajna i szuka się niestandardowych pomysłów. Czy być może nie warto bardziej pobudzać popytu. Ja wiem, że są głosy i pana premiera Balcerowicza, i pana nawet premiera Hausnera, chociaż podobno są z różnych ekip politycznych i z różnych stron ideowych, żeby obniżać wsparcie społeczne, ale inni mówią, teraz jest czas, żeby te osoby, które będą trafić na bezrobocie, miały wysoki zasiłek na przykład. Może to jest też koncepcja, ta się rodzi w głowach decydentów.
No, ten wspieranie popytu dzisiaj, które rozumiem postuluje, jak pan redaktor mówi, pan premier Hausner i pan premier Balcerowicz.
Postulują jakby odwrotnie, cięcie popytu, no bo postulowanie odebrania świadczenia 500+ obecnie, no to jest...
No tak, ale 500+ jest, spełnia trochę inną rolę, bo to jest wsparcie dla rodzin i on na przykład bardzo mocno pomógł, ten program wspomógł w zwalczaniu biedy w Polsce, więc teraz pozbawienie setek tysięcy rodzin wsparcia, i to tych najbiedniejszych na głowę, których dochód jest na głowę najniższy, byłoby kompletnie kontrproduktywne.
To jest propozycja pana profesora Hausnera, chociażby podobno lewicowca, podobno z SLD.
No jakoś ta wrażliwość, że tak powiem, zamarła. No niestety jest tak, że te liberalne czy libertariańskie podejścia do gospodarki teraz się nie sprawdzają, bo teraz sobie wyobraźmy, że no, widać to w Stanach Zjednoczonych, gdzie to społeczeństwo bardzo mocno tak liberalnie, czy nawet libertariańsko podchodzi do wolności. Teraz niestety jest tak, że wolność nasza jest ograniczona przez zagrożenie, które możemy powodować dla innych, epidemiologiczne, zdrowotne. Więc to, że ktoś ma wolność poruszania się i korzysta z niej, tak naprawdę tworzy zagrożenie i ogranicza wolność innych, więc tutaj tego typu polityki rzeczywiście nie zadziałają, i to w takich czasach niestety albo niestety Keynes i polityka taka bardziej społeczna po prostu wygrywa. I teraz się zastanówmy, też porównanie na przykład do Stanów jest ciekawe, co to znaczy, jak jest tak rozproszona władza Stanów, poszczególnych hrabstw, uniemożliwia administracji centralnej zablokowanie na przykład podróżowania w Stanach Zjednoczonych. Te rozwiązania, które u nas są, obowiązują od 3 tygodni albo nawet od miesiąca, Stanach dopiero są rozważane te rozwiązania, które w Polsce są od 3 tygodni czy miesiąca, w Niemczech obowiązują od tygodnia plus minus, więc jesteśmy rzeczywiście tutaj w gronie takich państw jak Korea Południowa, czy Tajwan, czy inne tego typu państwa, które szybko zareagowały i bardzo brutalnie brutalnie w znaczeniu brutalnie zamroziły nasze funkcjonowanie, czy zaostrzają nasze poruszanie się. I ten efekt jest, no przynosi to efekt, bo to widać po statystykach. No każda, w internecie jest już parę stron, które na bieżąco co 20 minut aktualizuje stan rozwoju epidemii i widać, że te dane ze świata są druzgocące. I tam, gdzie ta taka swoboda i de facto jest już szkodliwa, no bo w Stanach Zjednoczonych nikt tak naprawdę nie ma tak pełnej władzy nad tym, żeby zamrozić gospodarkę. Trwają tylko takie przepychanki na przykład między gubernatorem Cuomo a prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale bo oni tak naprawdę nie mają do końca władzy takiej jak państwa europejskie, nawet już nie mówię o Chinach, które za dosyć mocny zamordyzm zastosowały.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy główny temat jakoś tak, żeśmy zaczęli rozmawiać o polskiej gospodarce i nam zostało, a na światowym rynku, zwłaszcza rynku ropy, dzieją się rzeczy bezprecedensowe, prawda, czy nieprawda?
No, ropa ma rzeczywiście ciekawy czas. Z ropą wiąże się na rynku, po pierwsze tak, spada zapotrzebowanie na surowce energetyczne, spada zapotrzebowanie na energię, bo zamykane są fabryki, mniej podróżujemy, no jest to naturalne. Więc cena ropy spada z tego powodu, ale spada też przez to, że popyt jest regulowany na przykład przez kraje OPEC albo te kraje, które mają tam ważny głos, tak jak Arabia Saudyjska, która powiedziała, że tuż na parę dni de facto przed startem tej światowej już epidemii, przed ogłoszeniem przez WHO epidemii, stanu pandemii, ogłosiła, że będzie produkowała ropy tyle, ile będzie chciała, co wpłynęło bardzo mocno na ceny ropy, co się przekłada na ceny energii, ale przekłada się też na różne budżety poszczególnych państw, takich jak Federacja Rosyjska, więc w takiej sytuacji, kiedy jest kryzys, ci, co mają pieniądze, ci, co mają możliwość projekcji siły, wpływu na rzeczywistość, po prostu władzy, na pewno na tym będą chcieli wygrać, więc niektóre państwa produkujące ropy na tym sobie dobrze poradzą, a nas też to dotknie, bo z jednej strony Orlen i Lotos mają niskie ceny na stacjach, natomiast z drugiej strony zamykają się w Stanach Zjednoczonych firmy wydobywające gaz łupkowy. Jedna już zbankrutowała, a to jest pośrednio i bezpośrednio związane z naszym rynkiem gazu i tymi gazowcami będą przybijają do gazoportów w Świnoujściu. Ostatni chyba wczoraj przybił.
Jest możliwość, żeby przestały przybijać do naszych nabrzeży tankowce czy gazowce z USA?
Na dzisiaj nie. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, bo jakby tutaj wszystko jest płynne. Natomiast gazoport stwarza możliwość importu gazu też z Bliskiego Wschodu, z Kataru. I te kontrakty, oczywiście one są tajne, ale te, które ma PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, są kontraktami i krótko, i długoterminowymi, i średnioterminowymi, i też na różne wolumeny z różnych kierunków. Więc myślę, że tu akurat jesteśmy bezpieczni.
Powiedział Marcin Różkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
My również pozdrawiamy, wybiła godzina 18. Jeszcze bym pogawędził sobie, ale ramówka jest nieubłagana. Rozumie pan prezes, nie da się.
Ja wszystko rozumiem. Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Minęła godzina 18, jedna minuta po tej godzinie jest. Oddaję głos do studia. Dziękuję Marcinowi Głosowi za realizację, Janowi Gromickiemu za wydawanie i współprowadzenie, a teraz czas na podsumowanie dnia w Radio Wnet.
Bardzo dziękuję ze swojej strony też ja, czyli Jan Gromnicki i Marcin Głos, i proszę zostać z nami razem ze mną, gdyż za chwilę podsumowanie Wnet.